Wszystkich serdecznie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dzisiaj sklepy mamy zamknięte. Nikt nie zauważył. To może i dobrze po części, bo przyjeżdżamy do zboru, a nie do sklepów rano. Ale z jakiegoś powodu te sklepy mamy dzisiaj zamknięte. Nie wiem, czy ktoś wie z jakiego powodu. No dobrze, wiemy, super. Zielone Świątki, a tak naprawdę dzień zesłania Ducha Świętego, tak? Przynajmniej nawiązujący dzień do zesłania Ducha Świętego, ponieważ no, te Zielone Świątki to taka nazwa trochę, bym powiedział, w pewnym sensie niefortunna. Zaraz powiemy sobie dlaczego. Natomiast tematem mojego kazania będzie dzisiaj Duch Święty w Kościele. Duch Święty w Kościele, tak. Ostatnio dzieliłem się słowem na temat Ducha Świętego w naszym indywidualnym życiu, a dzisiaj chciałem powiedzieć coś więcej na temat działania Ducha Świętego w Kościele. Wiecie, dużo mówimy na temat Ducha Świętego ostatnio. Wczoraj brat Jarek dzielił się z nami słowem na temat Ducha Świętego na spotkaniu braterskim. Nasz kwartalnik będzie poświęcony temu tematowi i myślę, że na pewno warto jest mówić o Duchu Świętym, bo temat jest trudny do wyczerpania w zasadzie i każdy jego aspekt, każdy dotyk aspektu tematu Ducha Świętego wiąże się z ogromem wspaniałych informacji. I moi drodzy, tak myślałem dzisiaj właśnie nad tym naszym świętem, bo wiemy, że te święta, prawda, u nas w naszym kraju, no takie różne mają pochodzenie, prawda, niekoniecznie są związane właśnie stricte z tym, z czym powinny być związane, prawda, bo nawet szukałem takiego uzasadnienia tego święta u nas w Polsce i tam dużo jest informacji o takich ludowych różnych akcentach, prawda, o takich jakichś tam regionalnych, prawda, że tutaj się robiło to, tu się robiło to, tutaj jakieś sobótki, nie sobótki, prawda, ale mimo wszystko, patrząc na to obiektywnie, to tak samo jak z Bożym Narodzeniem, czy z Wielką Nocą, prawda, są to święta prowadzone przez Kościół rzymskokatolicki, to mimo wszystko te święta są oparte jednak o fakty biblijne, prawda. Bez względu na to, jaką kto intencję miał, żeby wprowadzić te święta w naszym kraju akurat, bo wiemy, że święta nie wszędzie się obchodzi jednakowo, prawda, na całym świecie. Nie wiem, jak jest, nie wiem, Pentecostal Day, czy to w Stanach jest też święto? Nie wiecie? Nie wiemy. No nieważne teraz, ale no, w każdym razie mimo wszystko one są jakby zakorzenione jednak w wydarzeniach biblijnych, prawda? I to święto także jest zakorzenione w wydarzeniu biblijnym, bo ono nie przez przypadek jest na początku czerwca, co zaraz też powiem. To nie jest tylko taka umowna data. Natomiast patrząc na to obiektywnie, myślę, że powinniśmy dziękować Bogu też, że żyjemy w takim kraju, który mimo wszystko ma takie święta. Bo możemy chociażby wykorzystać ten moment, prawda, kiedy ktoś nas się zapyta, a co to są te Zielone Świątki? Pan chodzi do kościoła, pan czyta Biblię, może pan powie coś na ten temat, bo większość społeczeństwa to w ogóle nie wie, co to jest za dzień. Jak kiedy czytam albo rozmawiam z ludźmi, to większość ludzi w ogóle nie wie, o co chodzi. No jest taki dzień, Kościół wprowadził, ale tak naprawdę, no właśnie gdzieś tam ludowy jakiś zwyczaj, gdzieś tam to, no coś tam o Duchu Świętym może ktoś wie. A to jest świetny moment do tego, aby podzielić się tym, co jest właśnie napisane w Dziejach Apostolskich. Właśnie w drugim rozdziale, prawda? Kiedy Piotr stanął właśnie przed ludem, przed wieloma ludźmi i powiedział to, jak nie najlepsze, to jedno z najlepszych kazań w historii Kościoła, prawda? I co ciekawe, Piotr też nie był osobą przypadkową w tym momencie, kiedy właśnie przygotowywałem też tekst do tego kwartalnika, to tak myślałem trochę o Piotrze i stwierdziłem, że bardzo dobrze go rozumiem, bo ja mam dużo jego cech, mam też ja. Jestem czasami taki szybki w działaniu, ciężko mi się czasami opanować, jak chcę coś zrobić albo chcę coś powiedzieć, to wiecie o tym, nie? I często taka nadgorliwość trochę czasami jest, prawda? Rozumiem go bardzo dobrze. I zobaczcie, że właśnie taki człowiek, w dodatku taki, który się zaparł jeszcze Jezusa, i to przed kim się zaparł? Przed dzieckiem się zaparł, przed nastolatką się zaparł, tak? Która go się zapytała i jeszcze przed innymi ludźmi oczywiście. I taki człowiek właśnie staje teraz przed tłumem ludzi, prawda? Staje przed tłumem ludzi, którzy mogą mu natychmiast zrobić krzywdę, prawda? W tamtych czasach to było naturalne, że jak komuś coś nie spodobało, to zaraz jakiś kamień poleciał albo jakiś inny incydent mógł się wydarzyć. I taki człowiek, właśnie takiego człowieka Bóg wybrał do takiego, że tak powiem, wspaniałego głoszenia słowa. Takiego słabego po ludzku, prawda? Takiego może słabo zorganizowanego, takiego może zakompleksionego albo wstydliwego w jakichś kwestiach, nie? I myślę, że to się nie stało przez przypadek też. Myślę, że Bóg właśnie chciał pokazać, jak działa moc Ducha Świętego w Kościele. I jak można wykorzystać człowieka dla działania Ducha Świętego. To jest niesamowite. I zanim otworzymy jeszcze nasze Biblię, właśnie chciałem powiedzieć, że powinniśmy dziękować Bogu, że mimo wszystko żyjemy w kraju, który ma takie święta. Możemy to wykorzystać też na Bożą chwałę. Nie wiem, czy słyszeliście, dzisiaj w nocy kolejny atak w Londynie był terrorystyczny. Sporo osób znowu zginęło. Kolejny raz przyzwyczajamy się już do tych ataków terrorystycznych w Europie, ale dzięki Bogu nasz kraj przez ostatnie lata jest, no można powiedzieć, ochroniony w jakiś sposób przed tymi incydentami, prawda? Ja nie wiem, jaki to ma związek z Bożym postrzeganiem, prawda, naszego narodu, jeżeli chodzi o wiarę Jezusa Chrystusa, ale być może ma też, nie? Być może jest to przełożenie, to bo Pan Bóg wie. No, oczywiście wiemy, jakie są realia, jakie są statystyki, a jakie są realia ludzi wierzących w naszym kraju, ale Bóg ma na pewno jakieś spojrzenie i no, dziękujmy, że żyjemy w tym kraju, w jakim żyjemy, o tak powiem. I chciałbym, żebyśmy otworzyli właśnie nasze Biblię, może na początek. Chciałbym w ogóle dzisiaj skupić się na Dziejach Apostolskich. Wszystkie fragmenty, które przeczytam, będą oparte o dzieje apostolskie. Nie będzie to kazanie ekspozycyjne, czyli skupiające się na jednym tekście, będzie to kazanie tematyczne, jeżeli już mówimy tak sobie technicznie, ale jednak oparte wyłącznie o dzieje apostolskie. Dlaczego dzieje apostolskie? Dlatego, że dzieje apostolskie są najlepszym obrazem, jak działa Duch Święty w Kościele, jako w Kościele. Nie tylko w człowieku, ale właśnie jako w grupie ludzi, w Kościele, w Bożym ludzie. I tak naprawdę, wiecie, wszystko zaczęło się już w pierwszym rozdziale, nie w drugim, ale w pierwszym rozdziale. Bardzo lubię ten fragment. Mam do niego też trochę sentyment, bo on mówi o wydarzeniu, które miało miejsce na Górze Oliwnej. Przeczytajmy te słowa. Pierwszą, od samego początku, Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tędy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. I wydaje mi się właśnie, że to ustanowienie mocy Ducha Świętego dla Kościoła zaczęło się właśnie tam. Zaczęło się właśnie tam na Górze Oliwnej, kiedy Pan Jezus kiedy Pan Jezus żegnał się z uczniami, prawda? Zostawiał ich, ale powiedział, tak jak wczoraj słyszeliśmy też, brat Jarek z nami się dzielił, powiedział słowo, które jest niesamowite. Powiedział, że lepiej jak ja odejdę dla was, bo dostaniecie coś więcej. Tak jak wczoraj właśnie na naszym spotkaniu braterskim mówiliśmy, że kiedy Jezus chodził, to mimo wszystko nie każdy miał dostęp do tego Jezusa, prawda? Było dużo ludzi, która go zawsze dookoła niego była i nie każdy mógł tam się dopchać. Nie było megafonów pewnie, nie było mediów, które mogły to transmitować. Naprawdę niełatwo pewnie było dostać się do Jezusa. To nie była taka prosta sprawa. A Jezus mówi: przyjdzie moment, kiedy ja dam wam coś lepszego po prostu. Coś, co każdy będzie mógł w równy sposób wykorzystywać. Coś, co Kościół będzie mógł wykorzystywać. I wiecie, wiele razy byłem właśnie na Górze Oliwnej, jak wiecie, i zawsze mam takie poczucie właśnie, że tam zaczęło się właśnie to prawdziwe chrześcijaństwo, prawda? Tam Jezus rozpoczął właśnie tą wspaniałą przygodę z Duchem Świętym dla Kościoła, jeżeli można to tak powiedzieć. Zapowiedział to. To się później wykonało, prawda? Czytamy w drugim rozdziale, to się wykonało, ale tam zostało to zapowiedziane. Tam Jezus powiedział swoim uczniom, żeby nie martwili się. Będzie czas, kiedy on musi odejść, kiedy powróci, ale ten czas zostanie wypełniony przez kogoś doskonałego, prawda? Przez Ducha Świętego. I I ten czas nadszedł. I zobaczcie, a gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Ja sobie tutaj wypisałem w ogóle właśnie to, co miałem na początku, do czego nawiązałem, skąd ten dzień Zielonych Świąt się wziął. Może część może z nas wie, część nie wie, ale chciałbym przypomnieć. Jest to święto żydowskie oczywiście, święto Zielonych Świąt. Sama nazwa Dzień Zielonych Świąt jest nazwą święta żydowskiego. To nie jest święto chrześcijańskie, to jest święto żydowskie. I Żydzi mieli trzy główne święta, w ciągu których musieli przyjść do Jerozolimy. Było to święto Paschy, były to właśnie Zielone Świątki i było to święto Szabasów. I Zielone Świątki wypadały dokładnie 50 dni po święcie Paschy. Więc to jest bardzo ładnie tam opisane w tym kalendarzu żydowskim. Święto Paschy rzeczywiście wypada gdzieś tam w okolicach końca marca, początku kwietnia, no różnie, tam gdzieś tam w okolicach kwietnia, prawda? Więc to się ładnie tam można sobie obliczyć rzeczywiście na początek czerwca. Więc ten czerwiec, tak jak powiedziałem na początku, on nie jest taki przypadkowy, że mamy właśnie ten dzień teraz w naszym kalendarzu, Dzień Zielonych Świąt, prawda? Dzień wylania Ducha Świętego. Oczywiście to są wszystko dosyć umowne kwestie, natomiast tak samo można potraktować ten dzień jak Dzień Bożego Narodzenia czy Dzień Wielkiej Nocy, tak? Jest to mniej więcej, no, przy Bożym Narodzeniu to jest różnie, ale Wielkanoc jest mniej więcej dobrze raczej pokryta z realiami. Aczkolwiek jest to oczywiście nawiązanie do symbolu, do tego, co się wtedy wydarzyło. I to jest święto żydowskie, czyli na święto Zielonych Świąt Żydzi ściągnęli, prawda, z różnych zakątków Judei, Samarii, innych regionów tamtej okolicy i spotkali się, aby obchodzić to święto. I w tym czasie właśnie Bóg zdecydował, że ma być wylany Duch Święty. Właśnie w tym czasie, kiedy przyszły te wszystkie tłumy ludzi, kiedy tych ludzi naprawdę dużo było w Jerozolimie, Bóg tak wybrał ten czas, prawda? Bóg zdecydował, że to ma być właśnie ten czas. I właśnie ten strachliwy Piotr, słuchajcie, ten Piotr, który ciągle miał problem, żeby się określić czasami, prawda? On miał zawsze dobre intencje, dobre serce miał, ale to wykonanie zawsze było takie trochę kulawe, można powiedzieć, prawda? Czasami. Takie niedoskonałe, prawda? Tak widać było, że tak w różnych kwestiach tam nawalał po prostu tak po ludzku. Oczywiście, no wiemy dobrze, że mówię, ja się bardzo, bardzo dobrze utożsamiam z Piotrem, bo rozumiem go, rozumiem te jego niedoskonałości, ale Bóg właśnie takiego człowieka, słuchajcie, stawia na froncie, na jakimś piedestale, prawda, i ten człowiek właśnie mówi takie słowa, zobaczmy. I powstał nagle z nieba szum i jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki z ognia, to jeszcze wcześniej oczywiście, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. No i właśnie tutaj jest opisana ten Dzień Zielonych Świąt, wylanie Ducha Świętego. I teraz przeskoczę, przepraszam, parę wersetów, nie będę się skupiał na tym samym tym tekście, bo to nie jest naszą główną myślą kazania, tylko chciałem nawiązać do czasu, prawda, o którym tutaj mówimy. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos. Zobaczcie, to jest też niesamowite, podniósł swój głos. Człowiek, który podnosi swój głos, zazwyczaj robi to z odwagą. Z odwagą, z siłą, prawda, z taką mocą, prawda, podnosi swój głos. On nie jest napisany, on powiedział, prawda, o, uciszcie się, drodzy bracia, bo chciałbym coś powiedzieć, prawda, i mam ważną rzecz do przekazania. Nie, czytamy, że Piotr podniósł swój głos ponad tym tłumem. Podniósł swój głos i zaczął mówić, prawda? Podniósł swój głos. Mężowie Judcy, wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak nie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I tu się zaczyna całe kazanie, którego też dzisiaj nie będziemy czytać. Ale chciałem tylko pokazać, że właśnie ten Piotr, ten, który, można powiedzieć, się bał czasami wahał, prawda, on stanął po prostu jako twardy mąż Boży przed tymi ludźmi i już się niczego nie bał. Już w tym momencie niczego się nie bał. Nie było ważne. Każdy strach był nieistotny w tym momencie. I to jest właśnie niesamowite pokazanie mocy Ducha Świętego, bracia i siostry. niesamowite pokazanie właśnie na takiej postaci. No bo gdybyśmy mieli taką postać, nie wiem, Dawida na przykład, nie? Czy jakiegoś króla innego, który był potężny, prawda, który wiemy, że był waleczny, no to inna sprawa. Ale tu mamy postać właśnie wybraną, myślę, że celowo, taką, która nie miała takiej, nie była obrazem odwagi w Nowym Testamencie. A tutaj widzimy zupełnie coś przeciwnego. Tutaj widzimy męża, który nie ma żadnych kompromisów, który wali sprawę prosto na ławę, prawda, jak ktoś mówi, kawę na ławę, tak jak jest, bez owijania w bawełny. Mówi, to wy żeście zamordowali Chrystusa, słuchajcie, to jest niesamowite. Takie słowa Piotr powiedział, wy jesteście odpowiedzialni za jego śmierć. Wyobrażacie sobie coś takiego? Kiedy stanąć tutaj na przykład, nie wiem, na jakimś rynku w Polsce i powiedzieć, wy Polacy jesteście odpowiedzialni za jakąś śmierć. Nawet jak jesteśmy odpowiedzialni, to jak to może być przyjęte, prawda? Jak ktoś ma cześć oskarżać nas jako naród? A Piotr nie miał z tym problemu w tym momencie. Piotr mówił prawdę, bezkompromisowo mówił prawdę. I to jest niesamowite. I to jest właśnie moc Ducha Świętego. I następny fragment z Dziejów Apostolskich, który chciałbym przeczytać. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział tym razem. Przeczytamy kilka miejsc w Bożym Słowie dzisiaj właśnie z Dziejów. I w 8 rozdziale czytamy o historii, którą znamy. O Filipie z kolei, tak? 8 rozdział od wersetu 25. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł, a oto Etiopczyk eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie ktoś nie pouczy? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten, jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże. Tak jak nie otwiera ust, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie samym czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. I zobaczcie, tutaj jedna rzecz na mnie zwróciła moją uwagę, kiedy czytałem ten fragment. Kolejny raz, prawda? Znamy te fragmenty, są znane fragmenty, ale czytając je właśnie w kontekście jakiegoś tematu, Pan Bóg pokazuje też różne aspekty, które tam miały miejsce. I tam jest takie niesamowite określenie, otworzył swoje usta. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Patrzyłem nawet w innych tłumaczeniach, nie we wszystkich to jest tak przetłumaczone. Nie wiem, jak to dosłownie po grecku brzmi, ale bardzo mi się podoba tutaj w tym fragmencie, że jest to tak napisane. Otworzył swoje usta. On nie był przygotowany na to, co ma mówić, słuchajcie. On nie miał przygotowanej mowy do tego, co ma temu człowiekowi powiedzieć. On po prostu otworzył swoje usta i zaczął mówić. Otworzył swoje usta i zaczął mówić. I to jest właśnie niesamowita rola Ducha Świętego. Niesamowita rola Ducha Świętego, bo wcześniej powiedziane jest, rzekł Duch Filipowi, prawda? Rzekł Duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Duch go przekonał, prawda? I nie wiem, w jakiej formie ten Duch Święty zwracał się do tych osób, o których czytamy. Trudno mi, nie odpowiem wam na to pytanie, bo nie wiem po prostu. Zwyczajnie nie wiem, jak to wyglądało. Czy mówił do serca człowieka, czy mówił przez jakiś głos. Nie wiem, jak to było, natomiast nie podlega wątpliwości, że powiedział to Filipowi. Bo jest napisane, rzekł do Filipowi, zrób to i to. I oczywiście Filip miał inne wyjście? Oczywiście, że miał inne wyjście. Mógł powiedzieć, nie, ja dzisiaj nie mam na to ochoty. Albo ja mam dzisiaj inne plany na dzisiejszy dzień, prawda? No bo na przykład mam spotkanie rodzinne. Albo na przykład mam tam takie lub inne plany, które już wcześniej miałem przygotowane. Ale Filip zrobił posłusznie to, do czego, co mu Duch Święty powiedział, prawda? Co mu powiedział, o czym mu powiedział, masz zrobić to i zrób to. Nie nakazał mu, prawda? Nie powiedział, Filipie, zrób to, bo inaczej po prostu piekło cię czeka, prawda? Bo grozi ci kara, jeżeli tego nie zrobisz. Nie, powiedział po prostu, to powinieneś zrobić, bo to jest właściwe. to jest właściwa rzecz, która, właściwe zadanie dla ciebie na tą chwilę. I Filip posłusznie to zrobił. I zobacz się dalej właśnie w konsekwencji. Otworzył swoje usta. Otworzył swoje usta i zaczął mówić. Otworzył swoje usta i Bóg poprzez właśnie moc Ducha Świętego, ja w to wierzę, po prostu wyłożył wspaniale Boże Słowo. Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy nie było seminariów teologicznych, kiedy nie było szkół biblijnych. Mało tego, kiedy Pisma Świętego jeszcze nie było spisanego w całości. Więc my zawsze patrzymy w kontekście naszych czasów, prawda? No my wiemy przecież, to jest taka prosta prawda, o której Filip mówił, prawda? No co tutaj, wiesz, wiecie, co tutaj trzeba wiedzieć? Jakim trzeba być, nie wiem, wykształconym teologiem, żeby taką prawdę wyłożyć? To jest oczywiste, ale myślę, że dla Filipa to nie było takie do końca oczywiste. Pamiętajmy, że to byli ludzie dopiero co nawróceni, ludzie, którzy, kościół, który powstawał dopiero, prawda? Nie było rozwiniętej nauki biblijnej i nie było przede wszystkim właśnie, tak jak powiedziałem, Bożego Słowa. Więc to wcale nie było takie oczywiste. A jednak czytamy, że Filip otwiera usta i mówi dokładnie to, co powinno być powiedziane. Mało tego, w taki sposób powiedziane, że zostało to zapisane na kartach Bożego Słowa, jest dla nas nauką. To jest niesamowite, prawda? I to jest kolejny pokaz po prostu Bożego Ducha właśnie w Kościele, tak? Filip otwiera usta i mówi. I kolejny fragment, tym razem z Piotrem, werset 10, znaczy rozdział 10, przepraszam, Dzieje Apostolskie, cały czas jesteśmy w Dziejach Apostolskich. Od wersetu 19 przeczytamy najpierw fragment. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: oto szukają cię trzej mężowie, wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr szedł do mężów i rzekł: jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli: setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu, posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu. No tak, czytamy takie trochę science fiction tutaj, nie? Tutaj Duch Święty mówi, tu anioł mówi, prawda? No trochę prawda? Zupełnie nierealnie na dzisiejsze czasy. I oczywiście ja się zgadzam z tym, że na tamte czasy rzeczywiście było to niezbędne. Tak jak powiedzieliśmy, nie było Bożego Słowa, nie było ugruntowanej jeszcze nauki chrześcijańskiej, prawda? I no musiał Bóg posługiwać się takimi narzędziami, jakimi się posługiwał, prawda? Czyli dosyć spektakularnymi, nadnaturalnymi. Natomiast nie chodzi mi o to, żeby tutaj przekonywać, czy nie, że Bóg dzisiaj tak działa, czy nie działa, prawda? Czy Duch Święty tak działa, czy nie działa. To nie jest tutaj kwestią zresztą tego słowa, ale kwestią jest to, żeby zobaczyć, jaka jest natura Ducha Świętego w Kościele, prawda? I czytamy tutaj, że Duch Święty przygotował Piotra do spotkania z tymi ludźmi. Przygotował jego serce też być może, przygotował to, co ma nastąpić. Duch Święty przygotowuje, prawda? Duch Święty, jego rola jest też taka, że przygotowuje nas na jakieś okoliczności, przygotowuje nas na jakieś wydarzenia, prawda? I jest pokazane, że to jest jego rola. To jest to, co Bóg wykorzystuje właśnie poprzez moc Ducha Świętego. I dalej, w 11 rozdziale czytamy nawiązanie do tej historii. Piotr opowiada o tej historii. Zobaczmy, 11 rozdział. Od wersetu 11. I oto w tej chwili przed domem, w którym byłem, stanęli trzej mężowie wysłani z Cezarei do mnie. I powiedział mi duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych sześciu braci. I tak przyszliśmy do domu owego męża. Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł: poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. A gdy powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu. Piotr opowiedział tą historię, która się wydarzyła tutaj, powtórzył ją i coś nowego tutaj jeszcze się pojawiło. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? I wiecie, tak się zastanawiałem wczoraj nad tym słowem, po co Piotr to powiedział? Co on miał na myśli? Jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? No wiadomo, że nie mógł przeszkodzić Bogu. Przecież wiadomo, że Bóg jest suwerenny i tak robi, co chce, prawda? Tym bardziej w kwestii Ducha Świętego. Ale wiecie, tak sobie pomyślałem, że my jesteśmy ludźmi, nie wiem, czy to jest właściwa moja interpretacja tego, ja to odebrałem do siebie właśnie, jako takie słowo napomnienia czasami trochę, że czasami naszym jedynym zadaniem powinno być to, aby nie przeszkadzać Bogu w tym, co robi. A my bardzo lubimy czasami przeszkadzać Bogu w tym, co robi. I wiecie, z Duchem Świętym czasami jest podobnie. Może tego nie mówimy głośno, ale mamy czasami takie nastawienie, żeby zawłaszczać sobie coś. Człowiek ma takie tendencje generalnie, żeby sobie coś zawłaszczać. Ja to często obserwuję, to jest bardzo dziwne i to jest bardzo głupie. Adam mówił tam na przykład w środę kazanie tak, że głupio jest pewne rzeczy robić, głupio jest o pewne rzeczy w stosunku do Boga robić. I to jest kolejna głupia rzecz, którą człowiek robi czasami, że próbuje sobie zawłaszczać pewne rzeczy, których nie ma sensu nawet sobie zawłaszczać. Ja na przykład w pracy to obserwuję często, że ludzie nie chcą się dzielić wiedzą, którą mają. Nie wiem z jakiego powodu, nie wiem, wydaje im się, że przez to będą mądrzejsi, jeżeli się tą wiedzą nie podzielą. No jest taki trend, żeby generalnie ludzie dzielili się wiedzą, prawda, żeby dzielili się swoim doświadczeniem. Ale człowiek nie lubi za bardzo się dzielić swoim doświadczeniem, bo wydaje mu się, że on ciężko pracował na to, żeby to doświadczenie zdobyć i dlaczego on ma tak po prostu podzielić się z nim, z inną osobą, tak? I podobnie rzecz się ma tutaj w roli Ducha Świętego, wiecie, że niektórym się wydaje, że oni mają tą nadnaturalną moc Ducha Świętego i dlaczego ktoś ma być tak mądry jak i on, prawda? Albo takim wielkim Bożym sługą jak on w Duchu Świętym, nie? I nie wiem, czy tego właśnie Piotr nie miał na myśli. Że zazdrościmy może niektórzy są ludzie, którzy zazdroszczą trochę, że inni ludzie mogą mieć taki sam dar, taką samą moc Ducha Świętego jak ja, wielki kaznodzieja, wielki mówca, prawda? Wielki Boży człowiek. I to jest taka może tutaj poboczna nauka, żebyśmy nie przywłaszczali sobie mocy Ducha Świętego dla nas, tak? Żebyśmy pamiętali, że Duch Święty został suwerennie dany dla każdego, kto o Niego prosi, tak? Dla każdego, kto o Niego woła. I nie ma tutaj wyjątków. Bóg nie robi wyjątków. Jeżeli ktoś szczerze przychodzi do Boga, szczerze się nawraca, to, tak jak wczoraj mówiliśmy na naszym spotkaniu, to Bóg suwerennie daje Ducha Świętego takiego człowiekowi. Bez żadnych ograniczeń. Nie dzieli ludzi na lepszych, na gorszych, na bardziej wybranych, na mniej wybranych, na tych, którzy zasługują bardziej na moc Ducha Świętego, czy na tych, którzy mniej zasługują na Ducha Świętego. Bóg nie działa w tych kategoriach, w których my działamy często. My sobie lubimy hierarchizować, prawda? Lubimy sobie właśnie przywłaszczać pewne rzeczy. Bóg patrzy na to zupełnie inaczej. I kolejny fragment, tym razem z rozdziału 13. Już niewiele mamy tych fragmentów, jeszcze kilka. Z rozdziału 13. To jest ciekawy fragment a propos właśnie Kościoła i a propos Ducha Świętego. Od wersetu 2 przeczytamy. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitw nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Salencji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. I to też jest ciekawe, że wczoraj też rozmawialiśmy na temat Ducha Świętego i padały różne pytania, jak działa Duch Święty, kiedy działa Duch Święty. I tutaj zobaczcie, tutaj jest pokazane konkretnie, w którym momencie Duch Święty zadziałał, w którym momencie Duch Święty zainterweniował, prawda? Zobaczmy, co oni robili, co ci ludzie robili w tym momencie, czy oni się modlili o wylanie Ducha Świętego, czy oni modlili się o to, żeby Bóg dał mądrość Ducha Świętego w tym momencie. Oni byli skupieni zupełnie na czymś innym. Oni odprawiali służbę pańską, byli skupieni na Bożych sprawach, krótko mówiąc, i pościli. I pościli, modlili się pewnie też, prawda? Bo to post z modlitwą zawsze był połączony tutaj w kościele. Więc oni byli skupieni na tym, na czym powinni być skupieni. Oni nie modlili się o jakieś spektakularne rzeczy w tym momencie. Nie modlili się o jakieś spektakularne prowadzenie Ducha Świętego. Oni po prostu robili to, co do nich należało. Byli skupieni na Bożej pracy i byli skupieni na modlitwie. Byli skupieni na poście, prawda? I w tym momencie Duch Święty zadziałał po prostu, tak? Czytamy. Duch Święty rzekł, też znowu nie wiemy, w jaki sposób rzekł, prawda, czy to głos jakiś się pojawił, prawda, czy postać, trudno mi tutaj polemizować, dyskutować, natomiast zainterweniował Duch Święty, bo była potrzeba, żeby zainterweniował, prawda, i pokazał, co należy zrobić, jaki powinien być kierunek w tym momencie. Ale ważne jest to, chciałem zwrócić uwagę, że oni w tym momencie, oni po prostu robili to, co do nich należało. Byli skupieni na Bożych rzeczach, byli skupieni na tych zadaniach, które zostały przez Boga wyznaczone. A Bóg jakby zadziałał dalej, prawda? Zainterweniował przez Ducha Świętego dalej. Ale tu też jest taka wspaniała myśl, prawda, że pierwszy Kościół nie czynił żadnych ważnych kroków, to sobie wypisałem, nie moja myśl jest, ale znalazłem, wczoraj czytałem właśnie, że nie podejmował żadnych ważnych decyzji, nie czynił żadnych ważnych kroków bez przewodnictwa Ducha Świętego. To jest niesamowite właśnie, że te dzieje apostolskie pokazują nam, że ten Duch Święty po prostu to był tak, jak dzisiaj traktujemy powietrze, prawda, które jest naturalne dla nas, obok nas, prawda, cały czas nim oddychamy. I oni tak w takim wymiarze, że tak powiem, korzystali z mocy Ducha Świętego. Tylko czytamy, że ten Duch Święty cały czas tam działał, prawda? Cały czas jakby był obecny w tym Kościele. To jest też niesamowite. 16 rozdział. Tutaj jest trochę inny aspekt. 16 rozdział od wersetu 5. Zbory zaś utwierdzały się w wierze, i z każdym dniem rosły w siłę. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził im w głoszeniu słowa w Azji. Duch Święty tym razem przeszkodził. Tam wysłał, a tu przeszkodził, zobaczcie. Był taką mocą Bożą, która kierowała tymi ludźmi, prawda? W bardzo praktyczny sposób. W bardzo praktycznym aspekcie. Nie tylko odnosił się Duch Święty do tego, jak ten Kościół ma mieć doktrynę, prawda, jaką ma mieć naukę, ale w bardzo praktyczny sposób ta moc była obecna w Kościele. Tu wysyłał, prawda, tutaj pokazywał, gdzie kto ma iść, a tutaj zatrzymywał, prawda, tutaj mówił, nie, to jest moment, gdzie słowo nie może być głoszone na tą chwilę, prawda, z jakiegoś powodu. Kończymy już nasze studium dziejów, ale jeszcze jeden fragment poproszę, żeśmy otworzyli. 20 rozdział. 20 rozdział i z 20 rozdziału przeczytamy od wersetu 23. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Prócz tego, o czym Duch Święty w każdym mieście mnie upewnia, że czekają mnie więzy i uciski. Też takie słowo zupełnie niepasujące do Ducha Świętego. No bo czytamy, że Duch Święty jest pokrzepieniem, prawda? Czytamy, że Duch Święty jest zachętą. A tutaj co czytamy? Duch Święty upewnia mnie, że czekają mnie więzy i uciski. No co to za przyjemne słowo, prawda? Kto chce mieć takie słowo od Ducha Świętego, że czeka mnie coś przykrego czy smutnego? Ale widzimy, że Duch Święty działa w zupełnie innej płaszczyźnie niż nam się to wydaje. Duch Święty mówi, owszem, uprzedza fakty, ale pokazuje, że to jest wszystko na Bożą chwałę, tak? To jest wszystko na Bożą chwałę. Daje nam taki Boży pokój właśnie, Boży pokój w nawiązaniu do tego, o czym też mówimy tutaj, o czym mówił Aleksander, o czym Krzyś wspominał, tak? Daje ten Boży pokój, prawda? Daje te Boże przepełnienie, że pomimo, że czekają nas przykre okoliczności może, no bo na pewno przykre, to no, więzy, uciski, cokolwiek by to nie było, prześladowanie, więzienie, no to nie znam człowieka, który powiedział, że to jest miła rzecz, prawda? Że to rzecz, której chciałby, że to rzecz, której nie może się doczekać, prawda? No są może tacy masochiści, prawda, którzy tam robią różne dziwne rzeczy, ale to powiedzmy jest margines, tak? Każdy normalny człowiek raczej nie pragnie takich rzeczy, które są nawet bolesne czy niemiłe dla niego. Więc Duch Święty też w takiej roli wystąpił, tak? Powiedział Pawłowi, Pawle, posłuchaj, no będą sytuacje, kiedy niekoniecznie będzie fajnie. Ale ja jestem z tobą. Ja jestem z tobą i Bóg jest z tobą przede wszystkim, tak? I to musisz pamiętać. Przez to się nie martw, prawda? Ale takie okoliczności nastąpią. I kiedy sobie wypisałem te wszystkie fragmenty właśnie z dziejów apostolskich, to postawiłem sobie takie gruntowne pytanie. Kiedy Duch Święty mówił? Wiecie, kiedy przeczytaliśmy, oczywiście to nie jest wyczerpujące studium, bo nie da się wyczerpać tematu nawet jednego aspektu Ducha Świętego w ciągu 40 minut, ale nawet tych fragmentów, które przeczytaliśmy, kiedy Duch Święty mówił do Kościoła? bo tu mówimy o Kościele, prawda, o takiej pracy Bożej. Kiedy i w jakim celu Duch Święty mówił? I odpowiedziałem sobie na to pytanie bardzo prosto. Wszystkie fragmenty były związane z głoszeniem Bożego Słowa. Wszystkie z tych fragmentów były w jakimś stopniu związane z głoszeniem, z budowaniem Bożego dzieła wtedy, w tamtej, jako Kościół, prawda? Z głoszeniem Bożego Słowa, z Ewangelią, prawda? Z niesieniem Ewangelii, z odwagą do tego potrzebną, prawda? Ale też, tak jak czytaliśmy w tym ostatnim fragmencie, z zapowiedzeniem, że nie zawsze to jest miłe, że nie zawsze to jest przyjemne. Ale ten Duch Święty zawsze był, zawsze przekonywał, zawsze dawał ten pokój, dawał siłę, tak? Dawał moc do tego, żeby to czynić. Pomimo, zobaczcie, że wiadomości czy te fakty nie były właśnie dobre, tak? To jednak był ta moc, prawda, w tym człowieku, który poddawał się Duchowi Świętemu. I na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze jeden fragment otworzyli z Dziejów Apostolskich, już taki do podsumowania, z 6 rozdziału tym razem. Z 6 rozdziału przeczytamy od wersetu 1. W tym czasie, gdy wzrastała liczba uczniów, heleniści zaczęli szemrać przeciwko Hebrajczykom, że wspierając codziennie ubogich, zaniedbywali ich wdowy. W związku z tym 12 zwołało wszystkich uczniów i oświadczyło: niesłuszne jest, byśmy zostawili głoszenie Słowa Bożego na rzecz usługiwania stołów. Rozejrzyjcie się więc, bracia, by wybrać spośród was 7 mężczyzn cieszących się dobrą opinią, pełnych ducha i mądrości, którym zlecimy to zadanie. No właśnie, niesamowite, to mnie tak trochę dotknęło, wiecie, nie dotknęło dlatego, że pełni ducha, no pełni ducha, ale zobaczcie, do jakiej służby byli potrzebni ludzie, którzy mieli wymaganie pełnia ducha. Nie czytamy tutaj o służby biskupa, nie czytamy tutaj o służby kaznodziei, czytamy o służbie pomocy kobietom, wdowom. Prosta służba, bardzo praktyczna, która wydawałoby się, że nie ma potrzeby, żeby do takiej prostej służby, no takie wymaganie wysokie było postawione, prawda? Żeby do takiej prostej służby, nie wiem, jak diakon na przykład w kościele dzisiaj, w dzisiejszych czasach, taki, który ma tam jakąś służbę, na przykład odwiedzania chorych w szpitalu, czy nie wiem, czy samotnych właśnie, prawda? Żeby tak wysoka poprzeczka była postawiona, pełni ducha. To co tu mówić o tych biskupach i o tych kaznodziejach? Jakie oni mieli wymagania, prawda? I to pokazuje, że ta pełnia ducha to było coś, absolutne minimum w kościele. Że człowiek, który służył Bożemu dziełu, to ta pełnia ducha jest absolutnym minimum w ogóle do czego, cokolwiek ma robić w ogóle, czymkolwiek ma się zajmować. To jest niesamowite, tak właśnie, wiecie, dotknęło mnie to, że to jest takie wymaganie postawione do takiej praktycznej, prostej rzeczy, prawda? Nie do żadnej wielkiej, prawda, spektakularnej, do jakiejś kaznodziejskiej właśnie, czy nie wiadomo czego, prawda? Do prostej służby, do prostej, praktycznej służby. Więc ta pełnia ducha jest absolutną podstawą. Powinniśmy o tym pamiętać, że pełnia ducha, to jest osobny temat, czym jest pełnia ducha, ale jednak jest powiedziane, że ludzie, bracia przede wszystkim, tak, mają być pełni ducha. Mają być pełni ducha. Ma być widać tego ducha w nich, prawda? Miał być ostatni, ale to był przedostatni. Bo jest jeszcze jeden. Na sam koniec chciałem jeszcze przeczytać. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe. Z 5 rozdziału. Ale wszystkie są blisko siebie, więc nie trzeba daleko szukać. 5 rozdział. I to jest takie właściwie podsumowanie tutaj, które sobie napisałem. 32 werset. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Jeszcze raz przeczytam. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. I to jest ta myśl, którą ty, Jarek, mówiłeś wczoraj, że człowiek, który się nawraca, jest kimś wyjątkowym w oczach Bożych, który zasługuje na ten dar, prawda? Ducha Świętego, który ma Ducha Świętego, to go odróżnia od całego pseudo czy nie pseudo chrześcijaństwa, że po prostu jest jego naczyniem, ma Ducha Świętego, ale to pokazuje też inną prawdę. Krótko mówiąc, jeżeli chcesz żyć w pełni Ducha Świętego, jeżeli Kościół chce żyć w pełni Ducha Świętego, to jest jedna prosta zasada, którą powinien robić. O której wiele mówimy oczywiście. Jedna i wystarczająca. Co powinien? Powinien być posłuszny Bogu. I jako człowiek, i jako Kościół. Powinien być posłuszny Bogu. I to wystarcza. Wystarcza w zupełności. To nie trzeba nic wielkiego, prawda? Wystarczy być posłusznym Bogu, wystarczy całym sercem szukać Boga, prawda? Jeżeli chcesz, jeżeli pragniesz czynić wolę Bożą, będziesz przeżywał coraz wspanialsze działanie Ducha Świętego w twoim życiu. Jeżeli twoim pragnieniem jest, żeby rzeczywiście być poddanym woli Bożej, jeżeli twoim pragnieniem jest Boże posłuszeństwo, to masz Bożą gwarancję, ja sam z siebie jej nie daję, ale Bóg ją daje w Bożym Słowie, że będziesz przeżywał coraz bardziej moc Ducha Świętego w swoim życiu. Jeżeli Kościół chce obfitować w mocy Ducha Świętego, musi żyć w posłuszeństwie wobec Boga, tak? Musi szukać Boga, musi być posłuszny Bogu i musi być posłuszny Jego Słowu. Amen. Amen.